Pokój jest dobrem przekraczającym wszelkie bariery, ponieważ jest dobrem całej ludzkości, napisał w dzisiejszym wpisie na Twitterze ojciec święty Franciszek.
To już kolejny wpis papieża na jego profilu, w którym apeluje o pokojowe rozwiązanie trudnej sytuacji w Syrii.
Ojciec święty Franciszek zaapelował, by szczególnie w dniu jutrzejszym modlić się w intencji pokoju w Syrii, w rejonie Bliskiego Wschodu i na całym świecie.
I zmieniamy temat. Prokuratura odrzuciła wniosek o uczestnictwo pełnomocników rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej w procesie badania próbek z wraku Tu-154M, alarmuje poseł Antoni Macierewicz.
Przewodniczący parlamentarnego zespołu badającego przyczyny katastrofy smoleńskiej akcentuje, że ta decyzja otwiera drogę do zafałszowania śledztwa.
Przypomnijmy, w drugiej połowie sierpnia żandarmeria wojskowa przetransportowała ponad 300 próbek zabezpieczonych w Smoleńsku do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Tam próbki zostaną poddane badaniom laboratoryjnym.
Prokuratura nie zgodziła się, by w tych czynnościach uczestniczyli pełnomocnicy rodzin ofiar katastrofy.
To jest niesłychana zupełnie decyzja. Decyzja moim zdaniem wskazująca na świadome dążenie, otwarcie drogi do matactwa i zafałszowania tego śledztwa. Argumenty, które przywołała prokuratura, naprawdę są kompromitujące. Argument pierwszy brzmi, że badanie próbek to nie jest czynność procesowa. Po drugie, prokuratura twierdzi, że to jest czynność, która jest powtarzalna. To jest oczywisty fałsz. Znamy ekspertyzy chociażby rosyjskie, ale także polskie. One wyraźnie mówią, że próbki są niszczone podczas badania.
Poseł Antoni Macierewicz podkreśla, że najbardziej kompromitującym prokuraturę argumentem są słowa, że to biegli zdecydowali o tym, że do badania nie będą dopuszczeni przedstawiciele pokrzywdzonych.
Oni o tym zdecydowali ze względu na obawę, że powstaną dwie różne opinie, że nastąpi chaos poznawczy, ponieważ mogą powstać dwie różne opinie ze względu na obawę kontaminacji, czyli właśnie powstania, nałożenia się dwóch różnych stanowisk, dwóch różnych opinii. Czyli krótko mówiąc, ci biegli są świadomi, przygotowują się z góry do tego, że mogą wydać opinię, która będzie przez innych fachowców podważona, która będzie przez innych fachowców inaczej sformułowana. Czyli krótko mówiąc, w tym zawarte jest niebezpieczeństwo, z góry założone niebezpieczeństwo fałszu i matactwa.
Rada Ministrów zajmuje się budżetem na 2014 rok. Rząd nie zakończył wczoraj obrad w tej sprawie, dlatego posiedzenie jest kontynuowane, wyjaśnił rzecznik rządu Paweł Graś.
Projekt przyszłorocznego budżetu swoimi założeniami przypomina nowelizację tegorocznych wyliczeń.
Jeden z dzienników podał, że dochody budżetu mają wynieść 275 miliardów 100 milionów złotych. To o 600 milionów złotych mniej niż rząd zaplanował na ten rok.
Rząd zaplanował również wzrost wpływów z podatków. Mają one być na poziomie 248 miliardów złotych, co oznacza, że będą o 8,8 miliarda złotych wyższe niż w tym roku.
Nieznacznie mają natomiast spaść wydatki kasy państwa. Wyniosą 326 miliardów 700 milionów złotych i będą o 600 milionów mniejsze niż w tym roku. Dziura budżetowa ma wynieść 51,6 miliarda złotych, tyle samo, ile rząd zaplanował w bieżącym roku.
Odnosząc się do założeń, ekonomista i poseł Zbigniew Kuźmiuk mówi, że zastanawiające jest akceptowanie przez rząd niskich wpływów z podatków.
To jest bardzo zastanawiające, szczególnie jeżeli chodzi o wpływy podatku VAT. Otóż przypominam, że już w roku 2012 pan profesor Modzelewski twierdził, że wydajność tego podatku w warunkach roku 2012 powinna sięgać w Polsce około 140 miliardów złotych. W tym roku najprawdopodobniej wykonanie wyniesie tylko 113 miliardów złotych. Mniej więcej na tym samym poziomie ten podatek ma być zebrany w roku 2014. Ta różnica jest dosłownie porażająca. To jest 27 miliardów złotych. Więc jest zastanawiające, dlaczego minister finansów przechodzi do porządku dziennego nad taką zapaścią wpływów podatkowych.
Z założeń makroekonomicznych wynika, że gospodarka ma rosnąć w przyszłym roku w tempie 2,5%, a inflacja średnioroczna wyniesie 2,4%.
Ekonomista Zbigniew Kuźmiuk powiedział, że wskaźniki te podważają wiarygodność przemówienia premiera Donalda Tuska, który ogłosił w Krynicy Zdroju koniec kryzysu.
3 dni temu premier w Krynicy twierdził, że w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie wzrost 3%, więc gdyby tę tendencję wzrostową zachować, no to wzrost w przyszłym roku powinien być przynajmniej 3-4%, jeżeli to stwierdzenie miało być oparte o prawdzie. Widzimy, że w budżecie przyjmowany jest wzrost znacznie niższy, więc to podważa wiarygodność wystąpienia premiera w Krynicy. Po raz kolejny widać, że tego rodzaju deklaracje tego polityka nie mają żadnego związku z rzeczywistością.
Polskie Koleje Linowe zostały sprzedane. Właścicielem spółki, do której należy m.in. kolejka na Kasprowy Wierch, zostały Polskie Koleje Górskie.
Dziś doszło do sfinalizowania transakcji. Na konto PKP SA trafiło już 215 milionów złotych ze sprzedaży spółki.
Polskie Koleje Górskie to spółka powołana przez cztery podhalańskie gminy. Miasto Zakopane, gminy Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin.
Większościowym udziałowcem spółki jest jednak fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners, który zapewnił pieniądze na kupno PKL-u.
Finalizacja sprzedaży została dokonana, mimo że Rada Miasta Zakopane nie wyraziła na nią zgody. Nie doszło jeszcze do zakończenia kontroli procesu prywatyzacyjnego PKL-u przez Najwyższą Izbę Kontroli. Prowadzone jest także prokuratorskie śledztwo, wskazuje poseł Arkadiusz Mularczyk.
Mnie dziwi ta sytuacja, dlaczego i minister infrastruktury, jak i szef PKP jest tak bardzo zdeterminowany i nie czeka na rozstrzygnięcie postępowań kontrolnych. Widać, że tutaj jakieś kalkulacje ekonomiczne PKP, czy dziwna determinacja w tej sprawie prezesa PKP doprowadziły do sprzedaży dobrze prosperującego polskiego przedsiębiorstwa, które stanie się już przedsiębiorstwem zagranicznym i zysk, dywidenda z tej działalności tej firmy będą po prostu wyprowadzane, czy będą zasilały ten fundusz za granicą.
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski zapowiada, że będzie kierował pytania do resortu transportu, czy uzyskano wszelkie zgody na przeprowadzenie transakcji.
Podstawową wątpliwością jest to, czy Międzynarodowy Fundusz nie powinien uzyskać zgody na nabycie nieruchomości, które stanowią własność PKL-u.
Przypomnijmy, PKL zarządza infrastrukturą turystyczną m.in. w Zakopanem, Zawoi, Szczawnicy oraz w Krynicy. W 2011 roku spółka osiągnęła ponad 9 milionów złotych zysku netto oraz blisko 51,5 miliona złotych przychodów.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.